Dobra, podeszłam do tego tematu z bardzo, jak do Jerza. Szczerze mówię. Ten fragment Ewangelii jest dla mnie takim fragmentem, tylko żebyście dobrze mnie zrozumieli, tak znanym, że aż wydawało mi się, że kompletnie nic w nim nie odkryję. Że powtórzę po prostu to wszystko, co zostało już gdzieś powiedziane. W związku z tym postanowiłam wyjść od rzeczy, która była dla mnie nieoczywista, czyli od tematu. I tu się stanęłam jak wryta, no bo zobaczyłam, jaki jest temat. Zazdrościłam Markowi, szkoda, że wyszedł, bo on miał tak fajne spotkanie, tak towarzyszenie, tak wow. A ja miałam wprowadzenie. I myślę sobie, wow, super, no fajny temat. No czyli tak jak ja, jak przygotowuję się do wszystkich konferencji w pracy, no to co to znaczy? No i oczywiście do słownika. Co znaczy słowo wprowadzenie? No i znalazłam tam, że oczywiście jest jakiś wstęp, jakiś początek czegoś. Jakaś czynność, którą dana osoba na przykład wprowadzana jest do grona jakichś znajomych, do jakiejś grupy. No okej, no ale jak trzyma do tej Ewangelii? Ja myślę sobie tak, no dobra, to poszukam. Może ktoś coś mądrego wymyślił na ten temat. I znalazłam coś takiego, że tak naprawdę 24 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza jest wprowadzeniem do zakończenia jego Ewangelii. No już mi wszystko opadło. Myślę sobie, no ktoś pojechał po bandzie. No i postanowiłam sobie dzisiaj, sama sobie tak przerobiłam, bardzo dużo tego wszystkiego napisałam, dużo rozmyślałam, bardzo to skróciłam, ale postaram się odpowiedzieć, mówiąc wam o tym, co przeżyłam, jak to przejrzałam ten cały, przeanalizowałam, bo ja analizuję każdy tekst, przeanalizowałam, tak naprawdę chciałabym nam żebyśmy sobie odpowiedzieli na takie pytanie, jak jest w przypadku właśnie rozważanego tego rozdziału Łukasza. Czy to jest początek końca, czy może jednak jest to początek, czyli wstęp do czegoś? I tak bym chciała przejść przez cały ten fragment. No i tak po kolei. Pierwszy ten dzień, pierwszy fragment mieliśmy pamięć, tak? Czyli zaczęłam myśleć, co tam było, no i tam jest, no zresztą wiecie, co tam było. Przede wszystkim takie hasło sobie wpisałam, kobiety do grobu, tak? Na sztandarach, kobiety do grobu. No i zaczęłam sobie myśleć, no jestem kobietą, no czy ja bym chciała. I wtedy wróciły mi takie marzenia, że chciałabym kiedyś pojechać do Jerozolimy i przejść sobie tymi wszystkimi drogami. Między innymi jednym z takich miejsc chciałabym odwiedzić ten grób pański. No i Pan Bóg to odpowiada na takie prośby, no za 2 miesiące jadę. Więc pewnie będę miała taką szansę, kompletnie służbowo jadę, więc pewnie będę miała szansę. No, ale od razu przypomniał mi się taki fragment, ja bardzo lubię słuchać i czytać, nie wiem, może znacie takiego jezuitę, ojca Grzegorza Kramera, który kiedyś opowiadał taką historię o swoim pobycie w Jerozolimie. I on opowiadał tak, że kilkanaście lat temu byłem w Jerozolimie i jednym właśnie z miejsc, które chciałem zobaczyć, był grób Jezusa. Myślę sobie, wow, to tak samo jak ja, tak też bym chciała. No i stał w tej długiej bardzo kolejce i chociaż na chwilę chciał być tam w środku. I stał ileś godzin, opowiadał, że to była tak długa kolejka, że w ogóle już był bardzo zmęczony i kiedy już był prawie przy wejściu, nagle coś go tak bardzo mocno tknęło, że tak naprawdę po co on ma tam wchodzić? Po co on ma wchodzić do tego środka, kiedy go tam nie ma? Po co on ma tam wejść? Że to jest to ostatnie miejsce, w którym powinien szukać Pana Boga. I sam stwierdził, że ten cały czas stania w tej kolejce mu to wszystko tak bardzo mocno usiadło i on w końcu nie wszedł tam. Wszyscy ludzie się dziwili, dlaczego. I tak sobie pomyślałam, wow, czy ja bym potrafiła, tak? I jak bardzo mnie zaskoczył tym. No i chwilę później, bo rzeczywiście jakby rozważałam te słowa na jakiś czas już, to przygotowywałam się też, żeby coś tutaj móc powiedzieć. I byłam u nas w kościele. To było w czasie Triduum, tak? I pewnie wy też mieliście takie doświadczenie, że ludzie przychodzą, modlą się. Akurat w tym momencie przyszła kobieta. Ja stałam sobie, patrzyłam, ja bardzo lubię patrzeć, jak siostry, czy ktoś ubiera grób, tak? Przygotowuje ten przed zmartwychwstaniem to miejsce, gdzie już tak jest wystawiony Najświętszy Sakrament, gdzie to jest takie piękne. Kiedyś jak byłam mała, sama to robiłam, uwielbiałam to robić. I przyszła pewna kobieta. Uklęknęła, przeżegnała się, zaczęła się modlić tak naprawdę w tej ciemnej jeszcze wnęce, bo tam nic nie było. Ciemna wnęka, ciemno, tam nic się nie dzieje. A tak naprawdę, no, tuż obok, tak? Bo u nas w kościele jest tak, że jest tuż obok, był Pan Jezus, który był żywy, w chlebie złożony i ona tam nie poszła. I tak mi to bardzo mocno uświadomiło, że my w swoim życiu bardzo często, ja tak mam, często wolimy kontemplować właśnie te puste groby, takie ciemne miejsca, właśnie stać godzinami w tych kolejkach, żeby dotknąć śmierci, a tak bardzo trudno nam jest się cieszyć życiem, które no, jest takie delikatne, takie ulotne. No i doszłam też do takiego wniosku, że czytając ten fragment Ewangelii z tego pierwszego dnia, że w ogóle nie ma tam entuzjazmu w tym zmartwychwstaniu Jezusa, w tej Ewangelii. W ogóle jakby nie czułam tego, co mnie zawsze przepełnia. To mi się wydaje, że tak wow, że jest taka radość, że tak powinniśmy tym promienić. A tak naprawdę w tym fragmencie jest mowa o bezradności, o przestraszeniu, o braku pamięci, o niedowierzaniu i zdziwieniu tych ludzi, tak? I tak bardzo głęboko jakby przełożyłam to na swoje życie i tak się zastanawiałam, że czy jednak w tych czasach i teraz moje życie właśnie nie jest takim obrazem bezradności, przestraszeniu, bardzo często braku pamięci, a zdziwieniu. I tak miałam też takie przekonanie, że na przykład szłam na liturgię paschalną i szłam w takim napięciu, że coś się wydarzy, że to będzie to wow, takie wow. No i mijały te minuty, godzina, godziny i nic się nie wydarzyło. I Łukasz mówi też, że pierwszą reakcją 11, w tym także Piotra, na wiadomość o tym, że kobiety przyszły i powiedziały, że zmartwychwstał, były wątpliwości. Apostołowie tak bardzo krótko ścieli kobiety. Czcza gadanina. Przecież on umarł, widzieliśmy to. Co one gadają? Oszalały, wariatki jakieś, tak? I Piotr, który... Bardzo mnie dziwi postawa właśnie Piotra, zawsze się nad tym zastanawiam. Piotr, który tak naprawdę kilka godzin wcześniej mówił, nie znam tego człowieka, po czym poczuł, że to było złe, też jakby był wśród tych apostołów. No ale jest jakaś nadzieja, bo Piotr po tym, jak je wykpił, jednak pobiegł do tego grobu, tak? Nie został z nimi. On pobiegł do tego grobu, gdzieś tliło się coś jednak w jego sercu, jeszcze, nie wiem, taka ostatnia deska ratunku. I myślę, że po prostu bał się, że popadnie w obłęd. Tak ja to czułam. I to było bardzo istotne, ponieważ on nie został w swoim świecie właśnie tych czarnych myśli, takiego grobu, świecie takiego przegranego, pustego grobu, ale wyruszył. I to był ten moment w jego życiu, moment w każdego z nas życiu, takiego impulsu, takiego wyruszenia właśnie w kierunku życia. I kobiety, bo to też są ważne osoby. Ja wiem, że o tym jest dużo powiedziane. Te kobiety, one mnie tak fascynują w tej Ewangelii. Jeszcze parę razy o nich powiem, ale one tutaj przecież szły do grobu, gdzie no, wiedziały, że będzie nieżywy, tak, człowiek. Nazywały go co prawda swoim panem, ale pewnie w sercach miały jakieś takie traumatyczne swoje wszystkie wydarzenia. Pewnie niesamowity ból, jednak kobiety zupełnie inaczej to odczuwają, tak? To był na pewno niesamowity ból, to była strata kogoś, kogo bardzo kochały, a myślę, że jeszcze co jest ważniejsze, kogoś, kto pokazał im, że to one są ważne i kochane w tym takim świecie, który kiedyś tych kobiet nie cenił, tak? To chyba było bardzo istotne, że ten mężczyzna pokazał im, że one są tak samo ważne, tak samo kochane, tak? I one... Myślę, że to jest szalenie dla nas ważne tu i teraz, bo one, no Pan Jezus mógł się im pokazać, tak? No był ten moment, kiedy mógł się im pokazać. Ale On się im nie pokazał, tylko wysłał aniołów, którzy odsyłają je do ich pamięci, czyli do tego, one mają w sobie odnaleźć to, co On do nich mówił kiedyś. One mają zacząć żyć i szukać w swojej pamięci, odgrzebywać to wszystko, co zostało im dane. I myślę, że dokładnie tak samo jest z nami. My w liturgii paschalnej, bo tak niedawno to było, ale właśnie odświeżaliśmy tą naszą pamięć. Od stworzenia świata. Wszystko. Poprzez opowieści o tym, jak Pan Bóg ratuje swój lud, poprzez wyznawaną nam darmową miłość Boga, aż do zmartwychwstania. I właśnie argumentem za tym zmartwychwstaniem nie jest ten pusty grób. Nie to, co widzimy, stoimy przy czym, przy czym stoimy w czasie liturgii paschalnej, ale właśnie Słowo Boga, który nam to zapowiedział i który tak naprawdę, co najważniejsze, wykonał to. No i do tych wszystkich historii, myślę, które usłyszeliśmy właśnie na liturgii paschalnej, myślę, że każdy z nas, ja na pewno, jeszcze jedną historię trzeba dodać, czyli taką naszą osobistą. Każdy z nas ją ma, ale myślę, że też akurat w naszym przypadku fajnie by było też dodać tą historię naszej wspólnoty, ale też i wspólnoty jako całego Kościoła, co się wydarzyło, jak to trwa, a jak bardzo to rzutuje też na nasze życie i czy ta cała nasza życiowa historia mówi o tym, jak nas Bóg kocha i czy my umiemy na to odpowiedzieć. I teraz tak, gdy aniołowie uświadomili tym kobietom, że mają poszperać w swojej pamięci, jednocześnie, tak ja to odbieram, bardzo mocno nakierowują ich uwagę na żywych. Czyli właśnie, żeby nie zostały też w tej takiej swojej tęsknocie, w tym, co Pan Jezus do nich mówił, żeby jakby, wiecie, nie usiadły i nie zaczęły tego kontemplować i tak się zamykały w sobie, ale właśnie pokazuje im, że przede wszystkim są ci żywi inni ludzie, tak? Czyli, że mają wrócić i mają poszukać zmartwychwstałego Jezusa wśród żywych. No, okej. Okay. Super. I w tym momencie przyszło mi do głowy takie zdanie, które sobie tutaj wypisałam, że niech nigdy mi tak naprawdę nie przyjdzie do głowy, jeżeli rzeczywiście uczestniczyłam w liturgii paschalnej, tak naprawdę, nie to, że odstałam i byłam, żeby nigdy w życiu nie przyszło mi już do głowy modlić się przed tym pustym grobem. I ten pusty grób to nie jest oczywiście to, co jest w kościele, ale tak naprawdę wszystkie te moje puste groby, które gdzieś mi się ujawniają w trakcie życia, bo Pana Jezusa już tam naprawdę nie ma i tam są tylko te kwiatki, te płótna, to wszystko, co tam zostało. Natomiast tego Jezusa ja mogę spotkać tylko w innym, drugim, żywym człowieku, bo On żyje. I tylko tam, gdzie jest realne życie. No dobrze, ale zanim te kobiety, Piotr i reszta wyruszyli opowiadać o tym, jak co pięknego wydarzyło się tak naprawdę w ich życiu, to tak patrząc na tę Ewangelię, musieli zmienić myślenie właśnie. Musieli przestać myśleć po staremu. Musieli właśnie wywalić to, co znali do tej pory, czyli nie wiem, to cierpienie, smutek, śmierć i musieli pokazać, musieli w sobie uzmysłowić, że znają życie, czyli poznać radość, wskrzesić w sobie, znaczy uczynić takie moim zdaniem, takie zmartwychwstanie wewnętrzne. To wszystko, co gdzieś tam było uśpione, zakopane właśnie w takim grobie wewnętrznym, to wszystko musi dojść, jakby uzyskać życie, nie wiem, radość, wiara, właśnie oddanie innym ludziom, tak? I to jest też wskazówka dla mnie, dla Ciebie, żebyśmy nie stali nad tymi śmierdzącymi naszymi pustymi grobami, tylko wyszli z tym orędziem i dawali ludziom takie świadectwo, że Jezus zmartwychwstał. No jeszcze dajcie mi szansę, powiem dwa zdania o tych kobietach, bo one są dla mnie takie fascynujące, ale też tak bardzo się siebie odnajduje w tych kobietach. Tak, one pomimo strachu wiedziały, że jest tak ciężki kamień. Stoją tam strażnicy, no bo nie wiedziały jeszcze, że ich tam nie ma, tak? Tak po ludzku ja bym się bała. No wzięłabym któregoś z tych apostołów, jak ta kobieta, i mi powiedziała, słuchaj, chodź, tam jest ciężki kamień, jak ja go odsunę? No nawet jakbyśmy poszły we trzy czy we cztery, no ni hu hu. No nie da się, to jest ciężkie, no ci strażnicy, ja się ich boję. Ale nie, one nie poprosiły nikogo, one po prostu wzięły co miały i były tak pewne, że tam biegną, bo to jest tak ważne, tak? One poszły po prostu z miłości. Nie poprosiły nikogo o pomoc, doszły do tego grobu, pewnie może i pomyślały w drodze, ale nie zawróciły z tej drogi, jakoś sobie poradzimy, tak? No i jakie musiało być ich zaskoczenie, kiedy zobaczyły, że nie ma już tej przeszkody. I tak naprawdę pomyślałam sobie, patrząc na moje życie, na to, co się zdarza, ale też patrząc na życie różnych ludzi, których mam wkoło, jak Pan Bóg znajduje różne, nawet bardzo zaskakujące sposoby, żeby usuwać te nasze kamienie, przeszkody, jeżeli mamy zrealizować coś dobrego, to co On chciałby, tak? I tak, dlatego tak bardzo mocno jakoś utożsamiam się z tymi kobietami kruchymi i delikatnymi. Tutaj Pan Bóg też dał im oczywiście pomoc, dał im lśniących szatach dwóch mężczyzn, którzy do nich mówili. To też jest coś, tak? I słowa tych posłańców napełniły właśnie, wlały w ich serca tą nadzieję, tą radość, czyli właśnie ożywiły to wszystko, co działa. I właśnie tak działa autentycznie Słowo Boże, jeżeli je czytamy oczywiście, jeżeli do niego sięgamy, jeżeli chcemy, to te kobiety miały sobie przypomnieć, najpierw one, miały sobie przypomnieć wszystko to, co powiedział Jezus, to, co zapowiedział, tak? No i pewnie sobie przypomniały to wszystko i potem dopiero miały, tak jak powiedziałam wcześniej, przekazać to innym. No i zrobiły to oczywiście 11. I tu jest taki moment, słuchajcie, w tej Ewangelii, który zawsze mnie dziwił. Zawsze mnie dziwił ten fragment, bo mi się wydawało zawsze, że to ci apostołowie zostali powołani do głoszenia dobrej nowiny. A tu gucio prawda, bo to te kobiety jako pierwsze głosiły dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa, tak? On wybrał 12, okej, aby przekazywali światu jego naukę, czyli tą dobrą nowinę. Oni mieli głosić oczywiście jego zmartwychwstanie i tak dalej, no bo tak przepowiadał. Natomiast tak naprawdę to kobiety stały się pierwszymi głosicielami dobrej nowiny o Jezusie i dla mnie to jest zawsze fascynujące. Teraz wracam do tego pytania, które sobie zadaliśmy, co było na początku. I w tym fragmencie tego pierwszego dnia wydaje mi się, że tak po ludzku grób jest symbolem końca, końca życia. Ale dla nas, dla mnie na pewno, dzięki właśnie zmartwychwstaniu, to jest początek życia w pełni. Drugi ten fragment, rozum, serce, czyli w drodze do Emaus, no to jest dla mnie fragment, nie obraźcie się, ale dla mnie to jest fragment o ludziach, którzy mieli przetrącony kręgosłup tak naprawdę. Dlaczego? No bo tak naprawdę oni myśleli, że wszystko będzie inaczej, tak? Jezus miał być Mesjaszem, miał tutaj wyzwolić uciemiężonych, cały naród miał tutaj rozdawać, nie wiem, stołki, wszystkich uszczęśliwiać, a miał wyznaczać jasne szlaki, którymi Izrael miał iść dalej, miał wszystko im podporządkowywać, takie było myślenie. Pewnie miał uzdrawiać, karmić ludzi wszystkich za darmo. Wszyscy mieli po prostu tutaj w splendorze żyć, ci uczniowie jego mieli w chwale iść za Mesjaszem. Miał być kimś, kogo można tak naprawdę wpisać, ja to tak nazywam, na takie narodowe sztandary armii, która zwycięży wroga. Tak, takie pewnie było podejście na początku apostołów, którzy gdzieś tam, może nie wszystkich, ale części na pewno. I na pewno nie tak się miało skończyć. Zupełnie inaczej. Nie tak potwornie, oni nie myśleli, że to się tak skończy, chociaż słuchali go. I myślę, że to jest też właśnie fragment o nas. Ta część mówiąca o uczniach idących do Emaus, tak? Bo my też chodzimy za Panem Jezusem. Ja też idę za Nim, tak? Ale też mam swoje plany, mam swoje marzenia. I bardzo często są one super. Nie wiem, każdy z nas nie wiem, chciałby ożenić się, wyjść za mąż, zostać lekarzem, architektem, nie wiem, sędzią, dobrym księdzem. Każdy o czymś marzy. Każdy chce być z natury, każdy z nas chce być dobrym człowiekiem, tak? Chcemy osiągnąć sukces właśnie. Ale czy na pewno to jest najważniejsze w naszym życiu? I wchodzimy w takie myślenie pewnie, że tylko wtedy, kiedy osiągniemy jakiś sukces, wtedy będziemy żyli naprawdę. I do tego wszystkiego jeszcze ja przynajmniej bardzo często wciągam Pana Boga. On ma mi to wszystko jakby potwierdzić, ma mi to pobłogosławić. No bo ja wiem lepiej, Panie Jezu, że tak będzie super dla mnie, jeżeli tak właśnie mi to wszystko poukładasz. Ja sobie z tym dalej poradzę. I nagle wszystkie te wizje mnie, ale także właśnie tutaj apostołom się rozsypały. Ten, który miał im to wszystko potwierdzić, nagle zginął. Czyli cała nasza wizja, albo jej przynajmniej część, rozsypuje się, tak? Przestaje mieć jakikolwiek sens. I mam, czytając ten fragment, zwróciłam szczególnie uwagę, że śmierć Jezusa tak naprawdę wszystko przerwała dla nich, tak? Czyli nawet pójdę krok dalej. Wydaje mi się, że nie tylko przerwała, ale tych dorosłych mężczyzn upokorzyła. Oni byli przecież dorosłymi facetami, którzy nagle zostali tak po ludzku pozbawieni perspektyw, jakichkolwiek. Oni sobie gdzieś już tam poukładali, tak? Jeden będzie po prawej, drugi po lewej. Każdy z nich coś tam wymyślał. I stracili taki grunt pod nogami, stracili sens, stracili kogoś bliskiego, ale podejmują szybką decyzję, tak? Bo oni nie szli do Emaus, oni wracali do swojej wsi. I ta decyzja to nie jest decyzja rozpoczęcia na nowo czegoś, tak? Ale to jest powrót do czegoś, co było przed tą piękną przygodą, tak? Kiedy się odważyli na ten radykalny krok pójścia za nim, oni tak naprawdę wracają przegrani do domu, poddali się. Może jakoś sobie ułożą życie. I właśnie to jest to, co na początku powiedziałam, że to jest fragment o ludziach z przetrąconym kręgosłupem. Bo oni mają w tym momencie przetrącony ten kręgosłup, tak? No i jaka tu jest dobra nowina? No, na czym ona polega? Generalnie tylko pod tym warunkiem, że gdzieś przyznamy się do swojego przetrąconego kręgosłupa, że sobie uzmysłowimy, nazwiemy to, co się dzieje, dopiero wtedy Jezus może tak naprawdę zrobić z nas, no z nich zrobił, ale z nas też zrobić prawdziwych uczniów, tak? Dopiero wtedy, kiedy kompletnie nam się nasze plany, które nie zawsze są budowane tak, jak On by chciał, rozsypią, dopiero wtedy tak naprawdę On zaczyna prostować im i nam te kręgosłupy. I wcale nie czaruje, nie pociesza, tak? Robi to bardzo praktycznie, odnosi się właśnie do ich historii, pamięci, każe im myśleć. Pokazuje im to, co jest najważniejsze dla nich i do nas też mówi, włącz swoją pamięć, tak? I zadaj sobie trud poszukania w swojej historii moich śladów, tak? Śladów mojej obecności. No i oni go odnajdują w swoim życiu. Co prawda, mnie się wydaje, że to raczej on ich odnajduje w ich życiu, no ale powiedzmy, że tak jest, tak? Oni podjęli tę decyzję o powrocie do tego, z czego uciekli, czyli nagle zdobyli nowe siły i tak naprawdę On ich tak mocno naprostował, tak mocno ten kręgosłup im naprostował, że miało to sens i wrócili, tak? No i tutaj odpowiadając sobie na to pytanie na początku, które powiedziałam o tym wprowadzeniu, tak? Czyli uczniowie wracając do Emaus, tak sobie zapisałam, byli pewni, że to jest koniec czegoś, co było dla nich ważne w życiu i zmarnowali czas. Nie wiem, czy tak było, tak mnie się wydaje. Natomiast spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem wlało w ich serca taką radość, nadzieję, a przede wszystkim wiarę, że to jest właśnie nowy początek ich życia. A trzecim takim elementem, który rozważaliśmy w ramach tego rozdziału, to była Eucharystia. Czyli takie nasze spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Dla mnie to taka nasza droga do Emaus. I starałam się tak popatrzeć na tę Ewangelię i odnaleźć elementy Eucharystii. A przychodząc na Eucharystię przynosimy właśnie całą, tak, naszą codzienność, często jesteśmy smutni, rozczarowani. Ja przynajmniej idąc czasami na mszę świętą mam takie pytanie w sobie, czy to w ogóle ma sens? Po co ja tutaj przychodzę? Skoro ja tak naprawdę nie potrafię się skupić, moje myśli krążą wokół spraw, którymi tak naprawdę żyję codziennie. I dlatego na samym początku Ewangelii jest to, co usłyszeli też uczniowie, pokój wam, tak? Czyli to jest taka pobudka, dla mnie to jest taka pobudka i uświadamiam sobie bardzo często, nie zawsze mi się to udaje, ale bardzo często, że wiem, po co tu przyszłam, tak? Kto jest ze mną w tym momencie. I w drodze do Emaus też w pewnym momencie wydaje mi się, że role się trochę odwróciły, tak? Czyli ten, który dotychczas szedł z nimi, towarzyszył im, słuchał ich, zaczyna do nich mówić, czyli odwraca tę rolę. On tam im powiedział takie zdanie, które dla mnie jest bardzo mocne, tak? Czyli oni rozumni, jakże nieskore są wasze serca do wierzenia, tak? Oni mieli prawo. Ja bym się pewnie czuła trochę urażona, a oni się nie obrazili, wręcz przeciwnie. Oni z zapartym tchem posłuchali, tak? Tego współtowarzysza, który zupełnie pokazywał im w inny sposób tą perspektywę wydarzeń, w których tak naprawdę oni brali udział. I zaczęli patrzeć zupełnie inaczej, tak? Jak Jezus wiąże to wszystko ze Słowem Bożym, pokazuje ten związek cierpienia swojego ze spełniającymi się obietnicami, które Pan Bóg dał swojemu ludowi, tak? I właśnie to Słowo Jezusa rozpaliło ich serca, chociaż nie umieli tego pojąć, ale to, co on im mówił, tak naprawdę pokazywało, dopiero pokazało im sens tego wszystkiego, czego byli świadkami. I w czasie Eucharystii jest liturgia słowa. I właśnie wtedy my też tego słuchamy, to Bóg do nas mówi i mam takie przekonanie, że ja nie zawsze jestem pewna tego, ale wiem już, przynajmniej teraz po bardzo takim wnikliwym czytaniu tego fragmentu, że to nie jest jakiś tam zbiór baśni, opowiastek pobożnych czy nierealnych wezwań do dobrego życia, ale wiem, że to jest naprawdę słowo żyjącego Jezusa, który jest, uczestniczy ze mną w drodze do mojego Emaus. I Bóg mówi bardzo do mnie w liturgii słowa i to ja mam być tym słuchaczem, nie ci wszyscy ludzie, którzy są ze mną na Eucharystii, ale konkretnie ja. No i dalej. I ten tajemniczy nieznajomy, no ja bym tak powiedziała po mojemu, podbił serca uczniów, tak? Chcieli go dalej słuchać, więc zaprosili go, dają mu posiłek. No w ogóle wow. I taki sam moment mamy w Eucharystii. Między właśnie liturgią słowa, a liturgią eucharystyczną jest moment przygotowania darów. I ja się łapię na tym, że dla mnie czasami ten moment to jest taki wypełniacz czasu. No to trzeba jakoś zorganizować pieniądze na tacę, a może pośpiewać coś, nie wiem, tak dalej. I bardzo często zapominam o tym, że to jest właśnie ten czas, kiedy mam niepowtarzalną okazję, żeby dołączyć tak naprawdę to wszystko, co ja chcę oddać, swoje serce, to co, tą moją rzeczywistość, pracę i to wszystko, co gdzieś jest moim darem, ale też to, co chciałabym oddać. To jest ten moment. I kolejny element tej Ewangelii to jest, kiedy zajął z nimi miejsce przy stole i tak naprawdę znowu widzę to odwrócenie ról, tak? Czyli gość, no bo oni go zaprosili jako gościa, stał się nagle gospodarzem. No bo wziął w swoje ręce chleb, łamał go, rozdawał, no i wtedy im się otworzyły oczy, tak? I już wiedzą i ten gest łamania jest tak charakterystyczny, że oni jakby do tej pory tylko wiedzieli, dlaczego on miał umrzeć, ale teraz w tym momencie wydaje mi się, że też jakby uświadomili sobie, dlaczego zmartwychwstał, tak? I ten moment to jest ten moment, no bo on znika z ich oczu i tak sobie pomyślałam, że no znika, ale jednocześnie zostawia nam siebie, tą obecność, która się nigdy nie skończy. I to samo mamy właśnie, jak jesteśmy na Eucharystii. To jest tak znane, dobrze nam gesty, słowa powtarzalne. Też to wszystko, co jakby kapłan sprawuje tą Eucharystię. Natomiast zastanawiałam się bardzo nad tymi słowami celebransa, tak? Czyli oto wielka tajemnica wiary. Ja zawsze jakby przyjmuję to już tak odruchowo czasami, no tak, oczywiście. Ale zastanawiałam się, czy ja potrafię tak jak w Wieczerniku, tak jak w Emaus, oni, na każdej Eucharystii zasiąść przy tym stole i być z nim i uwierzyć, że rzeczywiście on został w tym chlebie, tak, że mi się daje tak naprawdę. No i potem oczywiście jest to, że nie byli w stanie zostawić, to już o tym mówiłam, trochę tego przeżycia dla siebie i musieli biec do innych, tak? I odmieniła ich ta podróż całkowicie. I tak chciałabym, żeby to moja droga do Emaus również mnie odmieniła, żebym tak naprawdę poczuła, że nie mam siedzieć w tych czterech ścianach. Że właśnie po mojej drodze do Emaus, żeby był taki wynik tego, że jestem posłana, żeby głosić całemu światu, że Jezus żyje, tak? I że ta Eucharystia jest właśnie miejscem tego radosnego, przemieniającego spotkania z Nim, po którym, no, mnie to się marzy, żeby każdy wychodził z kościoła, nie szedł, nie patrzył na siebie, no dobra, już jestem w domu, tylko żeby wszyscy wychodzili z takim bananem na twarzy, wiecie, z taką radochą i wow, to jest to właśnie, no super. No zatem, czy Eucharystia to jest początek, czy koniec? Dla mnie to jest nic innego jak obietnica właśnie życia wiecznego, ale nie takiego, które będzie kiedyś, jak ja umrę, bo tak kiedyś mnie uczono, no i wtedy będzie życie wieczne. Nie, życie wieczne właśnie jest tu i teraz. Ja już żyję wiecznie, no przynajmniej ja tak w to wierzę. I dla mnie chciałabym, żeby każda Eucharystia była początkiem nowego rozdziału mojego życia wiecznego. I jeszcze ostatni temat, który chyba najmniej mnie jakoś tak poruszył, to jest dotyk. W tym tekście słyszymy tutaj właśnie o wątpliwościach, które szargają uczniów na widok Jezusa. Pewnie wszyscy, każdy z nas odczuwa takie wątpliwości, no nie tylko w kwestiach wiary w Boga, ale w różnych sytuacjach. I wydaje mi się, że możemy podzielić wątpliwości, które mamy, na takie dwa rodzaje, dwa zbiory, nie wiem. Pierwszy to jest taki, w którym są nasze wątpliwości i mają one nas doprowadzić do zmiany decyzji, bo wybraliśmy źle, chociaż miało to służyć dobru, ale już zupełnie nie służy. I wtedy warto zobaczyć, że zmiana decyzji nie będzie naszą ucieczką, ale wyborem dobra. A drugi rodzaj takich wątpliwości, które gdzieś ja przynajmniej znajduję u siebie, to są wątpliwości, o których mowa jest właśnie w Ewangelii, czyli wątpliwości, które należy porzucić, tak? Bo wynikają one właśnie ze strachu, albo są pielęgnowaniem jakichś traumatycznych przeżyć i tak naprawdę one trzymają nas tu i teraz i nie pozwalają pójść dalej. To jest trudne. Ja na przykład nie potrafię często oceniać moich wątpliwości, którą są częścią i co z nimi dalej zrobić. I zastanawiałam się też, czytając ten fragment, czy ja przeżywam zmartwychwstanie jako spotkanie, czyli taką rzeczywistość, właśnie często dotyk, to podanie ręki na dzień dobry, tak? Na spotkanie podaję komuś rękę. Czy ja dokładnie tak samo przeżywam zmartwychwstanie Jezusa, tak? Czyli te zmysły, uczucia bardzo często mnie okłamują. Jaki jest mój pierwszy taki kontakt, czy na pewno tak jest, czy mi się tylko tak wydaje? I doszłam do takich też wniosków, że tak naprawdę ja się boję, że właśnie nie dostrzegam Jezusa tam, gdzie On jest naprawdę, no bo czuję inaczej. Czuję, że jest gdzieś indziej. I wiem, że tak naprawdę ja sobie mogę tutaj myśleć, chcieć, robić, natomiast tylko On jest w stanie mi pomóc, jakby zaufać nie tylko swoim uczuciom, ale też jakby dotrzeć do mnie. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale to jest tak we mnie bardzo mocne i potem wiem, że jest takie wejście, wiem, że jak to następuje, to jest takie wejście w przygodę, tak? Czyli idź, nie wiem, spotkaj się z kimś, powiedz, no nie wiem, ksiądz na przykład, powiedz kazanie dobre, powiedz tym ludziom o mnie. Nie wiem, włącz Facebooka, zadzwoń do kogoś, nie wiem, zrób coś, co do ciebie tak naprawdę należy. Idź na to spotkanie z drugim człowiekiem i to spotkanie jest takim zapalnikiem, nie jest celem samym w sobie, tak? Ale ma być tym takim zapalnikiem, kluczem do działania i właśnie tutaj odnajduję ten dotyk, że właśnie ten dotyk jest takim pchnięciem do rozpoczęcia naszego działania, tak? I ja widzę po sobie, że jeśli idę na taką autentyczną modlitwę, jeśli mam czas, jeśli naprawdę poświęcę się autentycznej modlitwie, nawet takiej króciusieńkiej, to później chcę, potrafię i chcę wyjść do innych. Natomiast jeśli tego nie ma, to bez niego kompletnie sobie z tym nie poradzę. I tak też było właśnie z uczniami, że dopóki go nie spotkali, to byli skupieni na bólu, na strachu, na tym, że nie ma ciała, nie wiedzą, co zrobić. A to spotkanie to naprawdę przekłada się tak na taką codzienność, taką widzianą też globalnie, bo ja też patrzę na cały Kościół jako wspólnotę i ta Ewangelia też mi bardzo pokazała, jak nasza wspólnota, nie mówię o naszej wspólnocie konkretnie, ale nasza wspólnota jako Kościół wygląda. I czasami też takie zdanie bardzo mocno gdzieś mi pracuje w głowie, że kiedy ta wspólnota już nie spotyka się ze zmartwychwstałym, to tak naprawdę zaczyna się zajmować sobą. Mówi właśnie o, nie wiem, jakichś wielkich prześladowaniach, o krzyżu, że tutaj nie wiem, co się dzieje, a jednocześnie mamy wielkie brzuchy, zamiast iść. I to się przekłada na naszą taką codzienność. I zawsze, kiedy się z Nim nie spotykam, to z kolei do głosu dochodzą moje grzechy i znowu zaczynam schodzić do mojego grobu. I ten konkretny dotyk był dla uczniów właśnie początkiem ich prawdziwej i gorliwej wiary, tak? Ja im tego bardzo zazdroszczę, bo ja nie zawsze czuję ten dotyk. A jeszcze był dar. Tutaj jest taki fragment, może nie akurat w Ewangelii Łukasza, ale w Dziejach Apostolskich. Ten fragment, kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy i tak dalej. Ten fragment, jak zawsze czytam, Ja mam takie ciary na plecach, po prostu jakbym tam była, no po prostu czuję ten wiatr, czuję ten ogień, no to po prostu to jest, nie wiem, to jest taki fragment, który mnie po prostu uskrzydla i ten zesłany duch prawdy pobudził tych uczniów właśnie do głoszenia jego nauki, dał im tą odwagę, dał im taki wyjątkowy sposób, no ja nie wiem, taki power, tak? I uczniowie znali tę obietnicę, że będzie Duch Święty, ale kompletnie nie wiedzieli kiedy, jak to się zrealizuje. I oni zamiast chodzić, zastanawiać się, myśleć, nie wiem, teraz pewnie byśmy szukali w Facebooka, gdzieś tam, w internecie, kiedy to będzie, jakiś wróżbita może mi powie coś tam, co przepowiada. Oni po prostu się skupili na czymś, co jest najważniejsze, na modlitwie. Oni trwali na modlitwie, wierzyli, ufali. I dzięki temu dostali szczególne dary Ducha Świętego, czyli przede wszystkim wiarę, ale wydaje mi się, że bardzo ważnym darem Ducha Świętego, który tutaj widać w tej Ewangelii, to jest właśnie dar głoszenia różnym narodom w ich językach, czyli ta zrozumiałość. No i to wydarzenie tak naprawdę pokazało mi, że Pan Bóg nigdy nie wymaga od człowieka czegoś, do czego nie jest zdolny, ale właśnie uzdalnia go, dając te dary, posyłając Ducha Świętego, dając mu takie dary, żeby zrealizował dobro. I podsumowując, prawie już kończę. A czy w przypadku darów można mówić o początku lub końcu? Zastanawiam się. No i wydaje mi się, że można, bo ja to tak czuję ostatnio, tak, że uczestniczę bardzo często z uwagi na moją pracę w wielu wizytach, takich wiecie, rewizytach i tak dalej, międzynarodowych czy różnych. I na każdym spotkaniu na początku coś sobie ofiarujemy, czyli taki początek, jakiś dar, nie wiem, jakaś akwarelka, nie wiem, skarpetki, koszulki, jakieś wycinanki, no nie wiem, co kto komu daruje, jaki jest poziom. Natomiast wydaje mi się, że dar to jest początek relacji, często która się przeradza w wielką przyjaźń, ale zawsze jest ten dar na początku. Darem jest właśnie potem przyjaźń drugiej osoby. I śmiało mogę powiedzieć, że 24 rozdział Ewangelii Łukasza mówi o początku wszystkiego. Początku nowego, pełnego życia. I już tak bardzo puentując, patrząc na ten rozdział, tak po mojemu, to myślę, że żeby to dobrze zabrzmiało, że całe to zmartwychwstanie dla osób, które patrzą z zewnątrz, kompletnie nie wygląda poważnie. No bo jak to? No zupełnie jest inaczej niż wszystkie uroczystości w kościele katolickim, tak? No nie ma żadnej audiencji generalnej, nie ma przygotowań, nie ma tego całego i całej bieganiny, nie ma tych planów, ustalania, kto gdzie stoi, kto z kim, kto ma jaką hierarchię. Tego wszystkiego nie ma. Nie ma tej całej organizacji, tego wiecie, tej takiej wow, splendoru. Jest pusty grób. Są jakieś płótna grobowe, są zszokowane, przerażone kobiety. Mężczyźni, no powiem szczerze, tchórzliwi, uciekający daleko. Inni się z kolei zamykają gdzieś w wieczerniku przerażeni. A on, no co on? No on się pojawia tam, gdzie chce, jak chce. Czyli w ogóle nie ma planu wizyty, nie ma nic ustalone. No po prostu nie wpisuje się w taką jakąś agendę. I pojawia się przede wszystkim tam i wtedy i tam, gdzie się go kompletnie nikt nie spodziewa, czyli łamie wszelkie kanony. I ja powiem wam szczerze, że ten fragment Ewangelii, z tego wszystkiego, co powiedziałam, wywołał we mnie wielką tęsknotę za taką prostotą, właśnie za tym, co jest w tej Ewangelii, za odrzuceniem całych tych splendorów. I tak doszłam do takiego wniosku, że chciałabym nie bać się tych niespodzianek Pana Boga w swoim życiu. Myślę, że już doskonale o tym wiemy, że On nas zawsze zaskakuje. Akurat tak jak tutaj siedzimy, na pewno to wiemy. Wiemy, że Bóg nie da się zamknąć do jednego schematu. Jeżeli chcemy rozwiązania naszych trudnych spraw, no to na pewno to nie jest tak, że On zamknie się w jednym schemacie, tak? I jeżeli chcemy, żeby On sprawił zmartwychwstanie moim, twoim śmierdzącym trupem grobie, to bądź pewna, bądź pewien, że On przyjdzie na pewno nie tak, jak ty tego chcesz. Ale przede wszystkim bądźmy wrażliwi, uważajmy na ludzi, którzy są na twojej, na mojej drodze, są dziwni, może nawet ironiczni. Bo to właśnie może być On. Uważaj na takie błahostki jak pusty grób, jakieś szmaty, krzyczące baby albo zalęknieni faceci, bo on może dawać ci podpowiedź właśnie przez takie dziwne znaki.